Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu z hełma, które będzie dotyczyło tematu rozpoczętego jakiś czas temu, druga część niepożądanych cech dziecka Bożego, czyli takich cech, które nie są wskazane, aby dziecko Boże posiadało. W poprzedniej części pierwszej, która miała miejsce jakieś 2-3 tygodnie temu, omówiliśmy wstęp i pierwszą z tych niepożądanych cech, czyli bycie niewidomym. A opieramy się na III Mojżeszowej 21 rozdziale. Dla przypomnienia, tak, III Mojżeszowa 21. I tam rozpoczęliśmy od wersetu 16, który był takim wstępnym. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. I w 17 Bóg kontynuuje. Żaden mężczyzna z twego nasienia w ich pokoleniach, w którym jest wada, nie zbliży się, by przynieść blisko chleb swojego Boga. Jeżeli kogoś dziwi takie tłumaczenie wersetu 17, no to w pierwszej części to wyjaśniałem, że to różne tłumaczenia różnie oddają i tak naprawdę to tam jest mowa o tym, żeby jakikolwiek mężczyzna swojego nasienia, czyli z pokolenia Lewiego, ten, który miał prawo być kapłanem, jeżeli ma wadę, to ma się nie zbliżać, by przynosić blisko. To znaczy ma nie wykonywać żadnej służby związanej z ofiarowaniem czegokolwiek na rzecz Boga, ma nie działać w służbie dla Boga, ma się nie zbliżać. I potem werset 18, który wtedy już też zahaczyliśmy, bo omówiliśmy pierwszą wadę tam zapisaną. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, i to było już omówione, ta ślepota. Odsyłam zainteresowanych do części pierwszej, jeżeli nie słuchali, a są z nami dzisiaj, albo będą słuchali tej drugiej części jako pierwszej dla siebie. I dzisiaj mamy kolejną wadę, ani chromy. Także druga wada, która dyskwalifikowała kogoś z pokolenia Lewiego od funkcji kapłańskiej z potomków Arona, to chromy. Dawnymi czasy mówiliśmy kulawy. Dzisiaj chyba słowo kulawy uważa się za niezbyt eleganckie. Nazywa się taką osobę chromą, ale to ma to samo znaczenie. Ponieważ jest to dopiero druga wada i może nie wszyscy jeszcze się przyzwyczaili, czy jest to ta pierwsza ślepota fizyczna, czy jakaś symboliczna, i czy to bycie chromym, kulawym, to tak fizycznie, czy symbolicznie, więc zadam to pytanie na początek. Jaki chromy, jaki kulawy? Czy fizycznie? No chyba każdy rozumie, że raczej nie fizycznie. Tam fizycznie u kapłanów, ale dla nas, dla ludu Bożego, dla Izraela duchowego ma to znaczenie nie fizyczne. I to z tych samych powodów, o których mówiliśmy w części pierwszej. Główny powód to taki, że osoba, która byłaby chroma, czy też kulawa fizycznie, gdyby o to chodziło, także w tym głębszym znaczeniu, w tak zwanym antytypie, to by oznaczało, że żaden człowiek, który jest chromy, kulawy, nie ma szansy stać się dzieckiem Bożym. Bo pamiętajmy, chociaż mówimy o kapłanach, to w antytypie właśnie, chyba tego nie powiedziałem w pierwszej części, więc powiem teraz. Kto to jest ten kapłan w antytypie? Czyli w tej rzeczywistości prawdziwej. Nasz Pan był takim pierwszym, no ale potem było całe maluczkie stadko. My z tej grupy maluczkiego stadka nie jesteśmy, prawda? No ale zasada się nie zmieniła. Czyli kapłanem jest każda osoba, która poświęca się Bogu. A co składa Bogu w ofierze? No tamci kapłani składali różne ofiary, które Bóg im nakazał. A lud Boży, Izrael duchowy, który staje się kapłanem dla swojego własnego człowieczeństwa. My poświęcamy Bogu wszystko to, czym jesteśmy jako ludzie. I ofiarujemy to od chwili poświęcenia Bogu, w służbie dla Boga, zużywamy to aż do śmierci. Na tym polega to bycie kapłanem. Dlatego ci kapłani z Izraela, taka grupa wyróżniona, elitarna można powiedzieć, w tym głębszym znaczeniu obejmują wszystkich poświęconych Bogu. No wiadomo, przede wszystkim tą klasę najwyższą, maluczkiego statka. Oni dosłownie musieli swoje człowieczeństwo zużyć do śmierci jako ofiarę. To było to zwierze. Ich ludzka natura to było to zwierze, które było ofiarowane przez kapłana. Natomiast kapłan, człowiek, tam w typie, pod zakonem, to nowe stworzenie, które tą ludzką naturę składało w ofierze. Dzisiaj powiemy, nasz nowy umysł, wola, serce, to nasz nowy Adam, którego próbujemy rozwinąć w sobie, ofiaruje starego Adama, ludzką naturę Bogu na służbę, zużywając ją tak, jakby Bóg sobie tego życzył, jednocześnie rozwijając coraz bardziej tego nowego Adama. I ta relacja, chociaż już literalnie, dosłownie nie ma miejsca, także występuje w przypadku nas, którzy nie jesteśmy spłodzeni z ducha, bo też musimy tak samo postępować. I tutaj, jeśli chodzi o zasadę, nic się nie zmieniło. Nasz nowy Adam próbuje krzyżować starego Adama, podporządkowywać go sobie, kazać mu robić to, co nowy Adam chce, a nie to, co stary Adam chce, i powinniśmy zużywać to wszystko, czym jako ludzie jesteśmy, dla sprawy Pana, a to da nam rozwinie w nas tego nowego Adama, nowy umysł, wola, serce, czyli ten nowy charakter nadający się do życia wiecznego. Tak to w skrócie wygląda. Więc wracamy do naszej drugiej wady, chromy, kulawy. Już wiemy, że na pewno nie chodzi o chromego, kulawego fizycznie, tylko o symboliczną chromość albo bycie symbolicznie kulawym. W Biblii chodzenie, tak, bo to wiadomo, chromy źle chodzi, utyka. Jego sposób chodzenia nawet dla oka fizycznego jest taki pozbawiony gracji, prawda? No, nie jest to równy, prosty chód, którym można by się było zachwycać, szczególnie gdyby kazał mu tańczyć jeszcze. Taka osoba już jest, jeśli chodzi o chodzenie i poruszanie się, zdyskwalifikowana i ma duże, duże trudności. W Biblii chodzenie to równa się postępowanie. Charakter związany z tym postępowaniem. Chodzenie w pozycji prostej, jeżeli ktoś ma wszystkie kończyny odpowiednie, zdrowe i żadna nie jest krótsza, żadna nie jest dłuższa, to chodzenie w pozycji prostej, wyprostowanej, to sprawiedliwe postępowanie, będące wynikiem sprawiedliwego charakteru, bo to się wiąże ze sobą, prawda? Nie ma sprawiedliwego postępowania przy niesprawiedliwym charakterze. Dlatego mówimy postępowanie, no i charakter, bo on decyduje o tym, jakie to postępowanie jest. Natomiast takie utykanie, kuśtykanie to niesprawiedliwe postępowanie, no i odpowiedni charakter niesprawiedliwy. Zobaczmy do obietnicy z Izajasza 35:6. Izajasz 35:6. Tam mamy obietnicę zapodaną, którą możemy rozumieć literalnie, dosłownie, fizycznie, i możemy rozumieć duchowo. Niech każdy sam oceni, czy bardziej literalnie, czy bardziej duchowo, bo mi się wydaje, że bardziej symbolicznie duchowo należy to rozumieć, chociaż literalne znaczenie jak najbardziej też jest prawidłowe, ale przecież nie każdy człowiek ma problem z utykaniem. Nie każdy człowiek jest chory fizycznie w nogach, na nogi, i z tego powodu jest kulawym. Co tam pisze w Izajasza 35:6? Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. Radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Literalnie czy duchowo chromych? Z pewnością dotyczy także tych literalnie chromych, tak, fizycznie, ponieważ królestwo także uleczy tych, którzy mają problemy z kończynami i nie tylko z kończynami, ale przecież wiemy, że większość ludzi akurat takiego problemu nie ma i to nie jest główna bolączka, żeby aż królestwo było, o tak, ci kulawi, chromi będą skakali jak jeleń. Chociaż królestwo uleczy także i ich, bo uleczy wszystkie fizyczne dolegliwości i choroby, to przede wszystkim chodzi o symbolicznie chromych. Czyli jakich? Kto to jest symbolicznie chromy, który ma tutaj zgodnie z obietnicą skakać jak jeleń w królestwie? Bo to jest wiadomo, Izajasz mówi o wieku tysiąclecia, gdy nasz Pan będzie dokonywał dzieła restytucji. Chodzi o tych, którzy postępują niesprawiedliwie. Postępują bezbożnie z powodu upadku moralnego, z powodu niewłaściwego charakteru, który mają. Jest upadły, bezbożny, nieczysty. No i takie też jest ich postępowanie. Ale jest obietnica, że ci chromi, tak brzydko i źle postępujący z powodu zniszczonego charakteru, będą skakać jak jeleń. To znaczy, że ich charakter na tyle się poprawi, że ich postępowanie będzie potem postępowaniem pięknego człowieka, który potrafi chodzić tak, jak należy, a nawet potrafi podskakiwać i tańczyć, i wszystko, co innego jeszcze się wiąże z chodzeniem i z używaniem kończyn, będzie mógł doskonale czynić. Wystarczy porównać inne fragmenty tego rozdziału 35. Na przykład werset pierwszy mówi, żeby się pustynia i spieszona ziemia radowały, rozweseliły. No chyba nikt nie rozumie, że dosłownie jest to zwrot do pustyń i do spieczonej ziemi, żeby się cieszyły, tylko jest to zwrócenie się do ludzkości w takim właśnie stanie, pustynnym, spieczonej ziemi, wypalonej grzechem, która będzie rozweseli się, gdy będzie uwalniana od tego. Albo werset 9 tego rozdziału mówi o tym, że nie będzie jakiegoś lwa ani zwierza drapieżnego tam na tej drodze, która będzie wtedy otworzona. No wiemy o tym, że raczej Bóg nie obiecuje nigdzie zwierząt tępić i że lwów nie będzie w ogóle. My z innymi przeczytamy, że lew będzie właśnie zjagnięciem się pas, prawda? No to w końcu będzie ten lew się pas zjagnięciem, czy nie będzie tam lwów? Więc od razu widać, że są to wszystko różnego rodzaju symbole, które nie chcemy w tej chwili omawiać. I z tego też powodu i ten chromy z wersetu 6, który ma skakać jak jeleń, to też przede wszystkim chromy duchowo, symbolicznie, nie umiejący odpowiednio postępować, bo nie posiadający odpowiedniego charakteru do odpowiedniego, prostego, ładnego, wdzięcznego chodzenia. Ta ułomność jest pokazana też w pewnym obrazie Starego Testamentu, który teraz przywołam, ponieważ obrazy Starego Testamentu często przemawiają lepiej niż bezpośrednie słowa, albo przynajmniej są pewnym obrazem, który nasuwa myśli dodatkowe niż tylko stwierdzenie wprost. Jaki to obraz mam na myśli? Mam obraz z 4 Mojżeszowym 5 rozdziału. Dotyczy on sprawdzania wierności żony przez męża. Ktoś powie, ale fajny obraz, jak to może to tak? Mógł sobie mąż sprawdzić wierność żony, a no mógł. Jak miał niepewność co do tego, czy żona była mu wierna, czy niewierna, niepewność, nie mówimy o przypadku, kiedy ona była niewierna, bo jak była niewierna, to miała być ukamienowana, a nie przyprowadzona do kapłana w celu sprawdzenia jej wierności. Kiedy miał niepewność, było, no trzeba poddać próbie, no chciał sobie sprawdzić, to sprawdzał. No i wiadomo, to znowu nie chodzi Bogu głównie przede wszystkim o to, żeby żydowskiemu mężczyźnie dać możliwość sprawdzenia wierności swojej żony, bo o to Bóg przede wszystkim nie dbał, tak jak pamiętamy, co mówiliśmy po poprzedniej części, nie ze względu na woły Bóg powiedział, żeby śpyska wołowi pracującemu nie zawiązywał, tylko ze względu na was, jak napisał Paweł. I tak samo tutaj. Tu Bogu stale nie chodziło o to, żeby mieć komfort, żeby żydowskim mężom dać komfort sprawdzenia, czy żona była mu wierna, czy niewierna, tylko chciał przez to pokazać rzeczy o wiele ważniejsze, głębokie. Przeczytajmy sobie ten fragment i nie będę całości czytał. Cały rozdział 5, prawda, o tym dotyczy. Może nie cały, ale od 11 wersetu. Ja przeczytam 16-22. Czyli tylko jak gdyby ten fragment najbardziej niezbędny. No a potem parę słów komentarza, bo i tutaj mamy ten element utykania i to jest bardzo piękne sprawdzenie znaczenia tego utykania. Kolejny symbol biblijny, taki troszeczkę dłuższy, w którym to utykanie się pojawia. No ale czytamy. 4 Mojżeszowa 5 od 16-22. Wybrałem od tego momentu. Wtedy kapłan każe się zbliżyć i stawi ją przed Panem. Wcześniej, przed wersetem 16, czytamy o tym, że jak mąż ma podejrzenie, czy żona była mu wierna, czy niewierna, no to ma przeprowadzić do kapłana, no i kapłan ma dokonać tej próby. No i teraz ten kapłan tą próbę dokonuje. Przychodzi taka kobieta przyprowadzona przez swojego męża do kapłana i on jej każe stanąć przed sobą. Przed Panem. No to przed Panem publicznie ją stawi przed sobą, w tym przypadku tak ebono reprezentuje Pana. I nabierze, czytam dalej od 17, i nabierze kapłan wody świętości do naczynia glinianego. Weźmie też kapłan nieco prochu, który jest na podłodze przybytku i wsypie do wody. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, odkryje głowę tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci. Jest to pokarmowa ofiara zazdrości, we ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie do niej, jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna, jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą i jeżeli inny mężczyzna oprócz swojego męża obcował z tobą cieleśnie, to kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety. Niech cię Pan uczyni złorzeczeniem i przekleństwem pośród ludu Twego. Niech Pan sprawi, że skurczy się Twoje biodro i spuchnie Twój brzuch. Niech też przeniknie ta woda przekleństwa Twojej wnętrzności, aby Ci spuchł brzuch i skurczyło biodro, a kobieta ta odpowie amen, amen, czyli że zgadza się na taką próbę. Czyli widzimy z tego, krótko mówiąc, opisu, że próba polegała na tym, że miała wypić gorzką wodę. Jeżeli była wierna mężowi, to nic. Gorzka woda, no gorzka, ale ona nadal wygląda tak samo jak przed wypiciem tej gorzkiej wody. Ale jeżeli była niewierna, to ta gorzka woda miała doprowadzić do spuchnięcia brzucha i skurczenia biodra. A wiadomo, jak się skurczy biodro, to się potem utyka. Ma po prostu krótsze biodro z jednej strony, więc potem idzie, no i staje się kulawa automatycznie. I potem jak już ta kulawa poszła, no to była wszędzie wobec widoczna, o, była niewierna wobec własnego męża. Teraz dlatego tak kuleje za karę. Była na próbie i próba tak to wykazała. No obraz, można powiedzieć, piękny w swoim opisie jako takim. Jeszcze raz powtarzam, nie chodziło to wcale Bogu o to przede wszystkim, żeby żydowskiemu mężczyźnie dać możliwość sprawdzenia wierności swojej żonie. Gdyby nie głębsze znaczenie, podejrzewam, że Bóg by takiego przykazania, zasady, to nie przykazanie, takiej zasady nawet nie dał, ale chodzi o co tutaj Bogu chodziło. Co chciał pokazać, co tak naprawdę w rzeczywistości będzie to oznaczało i to właśnie oznacza. To się dzieje całej Ewangelii, to się działo i dzieje do dzisiaj. Chodzi o sprawdzenie wierności kościołów, ruchów, religijnych przeznaczone do Pana Jezusa, który jest ich symbolicznym mężem. Ten mąż tutaj to jest Jezus. I ten mąż Jezus chce sprawdzić, czy różne grupy religijne, kościoły, mniejsze i większe, nieważne jakie one, jak one są duże, czy one są mu wierne, czy też były, okazały się wierne komuś czemuś innemu niż jemu samemu. Czyli innymi słowy, może go zdradziły. No a jak to on sprawdzi? No w typie, tutaj mamy powiedziane, daje im do wypicia gorzką wodę. Ta gorzka woda, jak czytaliśmy, to było połączenie wody z prochem, skąd ten próby przybytku, z podłogi przybytku miała być zebrany. Nie będę wchodził w szczegóły, prawda, bo to odsyłam po szczegóły do wykładu Stanie przed Panem z odkrytą głową. Tam o tym mówiłem historii z różnymi historycznymi przykładami. Tu też coś wspomnę, ale wiadomo, nie chodzi o to, żeby teraz to całe omawiać, to tylko jako sięgam po to jako dowód. Czyli połączenie wody, czyli prawdy, z historią, bo proch to historia. To jest symbol, znaczenie prochu w Biblii. Wobec tego, co Bóg, jak Jezus sprawdza wierność? To jest piękne sprawdzenie. To działa do dzisiaj i wszystkie różne grupy religijne wypadają najczęściej źle. Bo nie ma żadnego jednego prawdziwego kościoła, który zorganizowany zewnętrznie, tak jak go widzimy jako ludzie, byłby tym wiernym, czystym, prawdziwym. Te wszystkie zorganizowane zewnętrznie są niewierne. Bo wierne są tylko poszczególne jednostki, rozrzucone po tych wszystkich systemach religijnych chrześcijańskich. Czyli mamy dziwną rzecz. Zorganizowane grupy religijne chrześcijaństwa jako takie, te zorganizowane, widoczne dla człowieka, są niewierne. I wszystkie mają to samo na swoim koncie. Zaraz zobaczymy, zresztą powiem o tym, bo ta próba była przeprowadzana, ja wspomnę o tej próbie, prawda, i o brzuchu, i o skurczonym biodrze, i spuchniętym brzuchu. Ale prawdziwy lud Boży, tak wiemy, są to wierne jednostki w tych wszystkich niewiernych kościołach. Dziwna rzecz, prawda? No ale to się pasuje do... Pamiętamy przepowiedź naszego Pana o pszenicy i konkolu. Jak to pszenica była posiana, a potem konkol zdominował i tak miało być do końca. Mówi, nie wyrywajcie tego konkolu, bo i pszenice przy okazji. Niech razem będą, nie wszystkiemu. Ja swoich poznam. Ja pszenicę w tym konkolu wyłapię. I tak mamy w tej chwili. Systemy religijne składają się w swojej masie z konkolu, a w tym konkolu tu i ówdzie są zdzibła pszenicy prawdziwego ludu Bożego. Oczywiście w zależności od jeszcze grupy, jak dana grupa jest bliżej lub dalej od prawdy i od ducha prawdy, tej pszenicy jest ciut więcej lub ciut mniej na danym polu. Nie jest wszędzie proporcjonalnie tak samo, prawda? Są systemy, które daleko już odeszły od prawdy i ducha prawdy, a są takie, które mniej odeszły, mniej zbłądziły. Ale to nie o to w tej chwili chodzi, żebyśmy to rozstrzygali. Prawda zostaje taka sama. Nie ma jednego prawdziwego kościoła Bożego, ruchu religijnego, który zorganizowany zewnętrznie, tak jak my go ludzie widzimy, jest tym jednym, jedynym prawdziwym. Zatem Jezus daje do wypicia tą gorzką wodę. Połączenie prawdy z historią kościoła. I po co to robi? Żeby pokazać historię prawdziwych doktryn i prawdziwych praktyk oraz historię nieprawdziwych doktryn i nieprawdziwych praktyk. I w ten sposób sprawdza wierność danej grupy religijnej. Czy była ona wierna jemu i tylko jemu, czy też czuje się bardziej związana z kimś albo czymś innym, z innymi naukami, z innymi autorytetami pochodzenia ludzkiego, no i szatańskiego, prawda, bo źródłem większości zresztą jest szatan, który przez różne ludzkie narzędzia później to wpuszcza między chrześcijan. Tak to jest, ten nieprzyjaciel, prawda, który to zło nasiewa, to zło nasienie wsiewa, to przecież głównie to jest szatan, który ma różnego rodzaju narzędzia, najczęściej nieświadome tego, że są narzędziami w jego ręku, ale przez swoje samolubstwo są z powodu swego samolubstwa są przez szatana wykorzystywani. Dam to cytat brata Johnsona z 8 tomu epifanicznego, strona 128, gdzie brat Johnson opisuje, jak to było w przypadku Husa. To bardzo ładnie wyjaśni nam tę próbę na przykładzie Husa, wtedy kiedy Kościół katolicki był poddany tej próbie przy okazji Husa. Te próby wielokrotnie, przy różnych okazjach są przeprowadzane przez Boga, przez Jezusa i one pokazują zawsze ten sam efekt, niestety. Gdy Pan Jezus dał Janowi Husowi jako glinianemu naczyniu, bo to jak tutaj czytaliśmy, najwyższy kapłan wody tej świętości do naczynia glinianego. Tym naczyniem glinianym jest dana osoba, jakiś przedstawiciel Boga. Tutaj mamy Jan Hus. Człowiek, który mówi prawdę, którego Bóg używa, żeby podać prawdę. I on to prawdę podaje. I gdy on prawdę podaje, Bóg przez takiego człowieka, to w tym przypadku przez Husa, no to budzi jakąś reakcję. I teraz tak, jaka reakcja to wzbudzi, to jest dowodem wierny Kościół, ruch religijny czy niewierny. To jest piękny test. Bóg pobudzi kogoś, kto ma ducha odpowiedniego, żeby poda pewną prawdę, jak ta reszta zareaguje. Jeżeli cenią prawdę i Boga, i Jezusa, i tylko nich, to jak zareagują na podanie przez nich prawdę, podaną prawdę przez Boga, na zwrócenie uwagi na błąd, który był obecny. No odejdą mu tego błędu. Tak mówi, tak zrobił wierny ktoś. Mogłeś pobłądzić, ale jesteś mi wierny. To gdy ja ci pokażę ten twój błąd, to ty chyba nie będziesz bronił tego błędu. I nie zabijesz tego, przez którego ja tą prawdę ci chcę podać, tylko powiedz, no tak, pobłądziliśmy, bracia, pokutujmy i zmieńmy postępowanie i cieszmy się, że Bóg nam zwrócił na to uwagę. Tak zrobią wierne jednostki. Ale niewierne nie zrobią. Niewierne idą na zaciekły bój. I próbują bronić tego błędu, popełniając przy tym oczywiście kolejne błędy, no bo jak można bronić błąd, prawdą? Żeby obronić błąd, trzeba sięgać po kolejne błędy. Trzeba je tworzyć na poczekaniu. Bo prawdą pokażę, prawdą tu już się nie zgadza, no to trzeba te kolejne prawdy, którymi on wzmacnia swoje stanowisko, obronić nasz błąd. No wobec tego my też wzmacniamy nasze stanowisko kolejnymi błędami. No a do tego dochodzi jeszcze, i to jest właśnie ten spuchnięty brzuch, ten pokarm duchowy, który prowadzi do spuchnięcia brzuchu, czyli ilość błędu przerasta. Brzuch był taki, na kielasie był taki, coś go tam bolało, ale taki się zrobił pękaty. Na biodro to postępowanie. No ale czytajmy w środku Husa, bo chyba zacząłem, a potem zacząłem tłumaczyć, co to jest to gliniane naczynie, żebyśmy rozumieli, bo tam tak w historii też wynika to narzędzie, to gliniane naczynie miało być obecne, tam ta woda miała się z tym prochem znaleźć. No ale czytam, żeby zobaczyć to na przykładzie Husa. Gdy Pan Jezus dał Janowi Husowi jako glinianemu naczyniu prawdę na temat natury Kościoła, czyli że składa się on z wiernych wybranych, niewidocznych dla człowieka, lecz znanych Bogu, to była prawda Husa, i doprowadził przez niego, przez Husa, do zetknięcia się tej nauki, prawdziwej nauki, że lud Boży są to jednostki wierne, znane tylko Bogu. Nie wiadomo, gdzie one są. Bóg wie, gdzie one są. One nie są w tym kościele, albo w tamtym. A Kościół katolicki, jak wiemy, rościł sobie prawo do tego, że jest jedynym prawdziwym. Tak jak w tej chwili też są chętni zawsze, żeby pokazywać na siebie jako jedyny prawdziwy ruch religijny Boga. Więc że skoro tak, i doprowadził przez niego, przez Husa, do zetknięcia się tej nauki z katolickim błędem, że prawdziwym kościołem jest hierarchia rzymskokatolicka, broniąc swego poglądu, teraz zobaczmy, co właśnie broniąc, zamiast porzucić ten błąd w wyniku nauki Husa, czego by Bóg oczekiwał, to by było dobrze, no tak, to mówią, pobłądzili, ale nie dlatego, że są niewierni, pobłądzili, bo coś nie zrozumieli, ale gdy prawda im została podana, to się naprawiają. Broniąc swego poglądu, Kościół katolicki został zmuszony do uciekania się do różnych fałszywych nauk, popierających jego fałszywą doktrynę na ten temat. Spuchnięty brzuch. Jeszcze raz przeczytam, bo to bardzo ważne. To jest ważne, to się ciągle powtarza w historii chrześcijaństwa. W małych ruchach, w dużych ruchach, w średnich ruchach, w kościołach ogromnych, potężnych, mainstreamowych i wszelkich pomniejszych. Gdy Bóg przez Husa podał prawdę na temat natury Kościoła, że składa się z wiernych wybranych, niewidocznych dla człowieka, lecz znanych Bogu, i doprowadził przez niego do zetknięcia się tej nauki z katolickim błędem, że prawdziwym Kościołem jest hierarchia rzymskokatolicka, broniąc swego poglądu, Kościół katolicki został zmuszony do uciekania się do różnych fałszywych nauk, popierających jego fałszywą doktrynę na ten temat, co jest ich spukniętym brzuchem. Jeszcze więcej błędu niż było wcześniej. Co więcej, by odrzucić te nauki, musiał też co zrobić? Spalić na stosie Husa i jego najzdolniejszego zwolennika Hieronima z Pragi, co zostało wykonane z rozkazu soboru w Konstancji jako oficjalnego zgromadzenia tego kościoła. Poza tym przez cesarza Zygmunta przy pomocy wojska dążył do zniszczenia zwolenników Husa w Bohemii, czyli w Czechach naszych dzisiejszych, prowadząc bardzo okrutne i niesprawiedliwe wojny. W ten sposób objawiło się jego antytypiczne, skurczone biodro. Działa zawsze ta sama zasada. Warto to o tym pamiętać. Systemy religijne, którym Bóg zwrócił uwagę na błąd, jaki tam się pojawia, jeżeli są wierne Bogu, błąd usuwają. Jeżeli są niewierne, bronią tego błędu i niszczą tych, przez których Bóg tą prawdę na temat tego błędu im zwrócił. Takim ogromnym naczyniem glinianym z gorzką wodą dla kościoła żydowskiego w czasie pierwszego adwentu był kto? Nasz Pan. Bo ogromne naczynie gliniane. Pamiętamy, jak nasz Pan często wsypywał do tej wody prawdy proch z historii, ze Starego Testamentu, z wydarzeń, które Żydzi przeszli. I wykazywał im, tak, jak pobłądzili, jak wypaczyli. I czytował im prawdę. Mam napisane, macie tak, a wy tak. I kontaktował im to cały czas. W ten sposób sprawdzał, czemu i komu to tak naprawdę byli wierni. Albo inaczej, z czym i z kim zdradzili Boga. Efekt był taki sam jak w przypadku Husa, o którym tutaj przed chwilą mówiliśmy. Zamiast przynajmniej teraz, przynajmniej w konfrontacji z naukami naszego Pana, przynajmniej jak już w tym czasie, kiedy nasz Pan przyszedł, prawda, bo wcześniej prorocy byli wysyłani, to nie nasz Pan nie był pierwszym. No ale mówi, chociaż teraz, już na sam koniec, po tych wszystkich próbach, kiedy Bóg przez proroków przednich chciał przemówić do nich, pamiętamy, że w przypowieści nasz Pan o tym powiedział, a to byli posyłani słudzy, oni ich zabijali, no w końcu, no koniec syna własnego posła, myśląc, no nie, to już podziała. Nie podziałało. Czyli zamiast przynajmniej teraz okazać ocenę dla prawdy, zamiast przyznać się do pobłądzenia w przeszłości i odrzucić, potępić to, co było złe, to ci siedzący na stolicy Mojżesza zaciekle bronili dotychczasowych błędnych interpretacji zakonu. Przez co popadali w coraz większe błędy. Przez co puch im jeszcze bardziej ten brzuch. I to było pierwszym dowodem ich zdrady wobec Boga, jakie się dopuścili, a źle traktując naszego Pana i w końcu go nawet zabijając, dali drugi dowód swojej zdrady wobec Boga w postaci bardzo, bardzo skurczonego biodra. W wyniku tego, co zrobili naszemu Panu, stali się najbardziej kulawymi z kulawych. Co następnie potem kontynuowali w prześladowaniu innych naśladowców naszego Pana z własnego narodu. Często oczywiście aż na śmierć udawało im się to robić. Mamy niektóre takie wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich nawet. Sam Paweł początkowo brał w czymś takim udział. Czynili to tak długo, aż stracili swoją państwowość z rąk Rzymu. I wtedy dali sobie spokój. Już innych współbraci Żydów, którzy ewentualnie Jezusa by przyjęli, nie prześladowali, no bo wszyscy byli Żydzi, jako Żydzi naród zagrożeni i ich los był niepewny. Przeczytam jeszcze fragment z brata Russella, Replin 51-47, na temat taktyki wielkiego nieprzyjaciela. Tak się nazywa ten artykuł brata Russella. Replin 51-47, taktyka wielkiego nieprzyjaciela, gdzie brat Russell opisuje, że to jest sposób działania szatana. W miarę jak zbliżamy się do końca żniwa, nie powinno nas dziwić, że wielki nieprzyjaciel staje się coraz bardziej natarczywy w swoich atakach. Sprzeciwianie się boskiemu planowi wzmaga się wszędzie. Obelgi i opaczne przedstawianie rzeczy w celu szkodzenia sprawie, której służymy, czynione są tak bezwstydnie, że dla wielu zdają się mieć pewną miarę prawdy. Gdzie szatan nie może szkodzić prawdzie przez logikę, Pismo Święte lub zdrowy rozsądek, tam stara się szkodzić przez rzucanie obelg na tych, którzy stają po stronie prawdy. A im większa jest gorliwość i praca sług prawdy, tym większa jest jego opozycja przeciwko nim. Te ataki dają okazję do ujawniania złości, nienawiści, zazdrości, sporu, złych posądzeń i złych mów. Tym sposobem wielu bywa próbowanych, ujawniając ich zamiłowanie do niesprawiedliwości. Z owoców ich poznacie je. Cytat z Mateusza. Klasy ostu i cierni nie są latoroślami winnego krzewu. Bez względu na to, jak blisko mają styczność z rzeczami religijnymi, nie przynoszą właściwego pożytku latoroślom winnym, lecz przeciwnie, szkodzą ludowi Bożemu. Jad żmij pod wargami ich. To był cytat z Rzymian 3:13. Niektórzy z nich mają na tyle bezwstydnej odwagi, że głoszą kłamstwa. Natomiast inni lubują się w tych kłamstwach i są na tyle źli, że je rozpowszechniają. I tak walczą niby w ich mniemaniu za prawdą i za Bogiem. Jedni tworzą kłamstwa, inni je rozpowszechniają, byle obronić swoją błędną pozycję do tej pory. No i gotowi nawet zabić, jak historia pokazuje. Albo w zależności od tego, w jakim czasie historycznym ktoś żyje, to albo zamordowanie tych innych wchodzi w grę, albo nie wchodzi w grę, no bo jest już to niemożliwe. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Dzisiaj państwa cywilne, świeckie nie pozwolą na to, żeby jedna grupa religijna zabijała innych, inaczej myślących pod względem religijnym, chociaż takie czy inne formy prześladowań jeszcze mogą być obecne. Także dzisiaj się nie zmieniło nic pod tym względem, tylko tyle, że nikogo już nie można na stos spalić za to, tak jak dawniej było. Ale zasada się nie zmieniła. Różnego rodzaju grupy religijne, mówię, duże, średnie, małe, nieważne jakie. Gdy przez kogoś Bóg wskaże błąd, jaki się w tej grupie pojawia, taka grupa nie porzuca tego błędu, lecz go broni. Jeśli trzeba w tym celu wypaczyć jakieś prawdy, to je wypacza. Często mówią, że to jest nowe prawdy, nowe światło. Dodając do tego skrzywione postępowanie w postaci złego traktowania tych, którzy będąc w tym systemie błędu, stają po stronie prawdy. W konsekwencji spotyka ich co? Pozbawianie przywilejów służby albo udzielanie przywilejów służby zamiast za osobiste poparcie. Oczernianie ich charakteru i ich służby dotychczasowej. Nietraktowanie takich osób jak braci. Wykluczanie, czy też wyłączanie ze zborów takich osób. Rozpuszczanie nieprawdziwych lub półprawdziwych informacji na ich temat, by przedstawić ich w złym świetle. To są takimi metodami, ale postępując w ten sposób, posługując się takimi metodami, dają tylko dowód tego, że w tejże próbie okazują się niewierne Jezusowi. Bo nawet jeżeli są przekonane, że i nie widzą błędu, który głoszą, to dlaczego doprowadzają do skurczenia swojego biodra? Dlaczego stają się chromi i kulawi? Dlaczego postępują wobec innych w sposób, który nie przystoi dziecku Bożemu? Którego Bóg w żaden sposób nigdy nie usprawiedliwi. I jeszcze na koniec tego fragmentu, tego bycia chromym, kilka biblijnych wersetów, które mówią o postępowaniu. Psalm 56, 14. To będą krótkie wersety, ale tak, żeby jeszcze zamknąć podsumowę, żeby pokazać, ile tu miejscach to chodzenie, postępowanie się pojawia. I nie chodzi o chodzenie fizyczne, żeby dojść z punktu A do punktu B i to w miarę szybko, tylko chodzi o postępowanie w codziennym życiu, będące efektem, wynikiem takiego lub innego charakteru. Psalm 56, 14 mówiłem. Bo od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Nogi od upadku ochronił. Na pewno nie chodzi o to, że ktoś się nie potknął na kamyczku czy śliskiej nawierzchni, tylko od upadku moralnego, upadku w grzech, upadku w złym postępowaniu, którego należałoby się potem wstydzić, albo które by Bogu przynosiło niesławę i z którego Bóg nie byłby zadowolony. Nadal Psalm 84, tym razem werset 12. Psalm 84, 12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy, no i właśnie Biblia Warszawska mówi, którzy żyją w niewinności. Interpretacja tego słowa. Kto ma dosłowne tłumaczenie albo inny przekład, to widzi, że ostatnie zdanie wersetu 12 mówi, że nie odmawia Pan tego, co dobre tym, którzy chodzą w niewinności. Jest tu mowa o chodzeniu w niewinności, a nie o życiu, prawda? No ale o to chodzi, prawda? Kto chodzi w niewinności, czyli postępuje, no to tak żyje, prawda? Tutaj już tłumacze zinterpretowali ten czasownik, ale zawsze lepiej zostawić dosłownie, chyba że dosłowne znaczenie nie miałoby sensu w naszym języku, wtedy rzeczywiście warto czymś zastąpić, ale chodzić w niewinności w języku polskim ma znaczenie, prawda? I każdy, kto ktoś usłyszy, to wie, że chodzi o to, że on postępuje, że tak żyje w ten sposób. Chodzi w niewinności. Jeremiasz 6,16. Jeremiasz 6,16. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o dawne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy, lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy. Tak pokazuje krnąbrność tych, do których Bóg przemawiał. Chciał im pokazać dobrą drogę, ścieżkę, czyli linię postępowania. Nie, my tak nie będziemy postępować. Nie pójdziemy tą drogą, czyli widzimy wyraźnie znowu, że to znowu nie chodzi o drogę fizyczną, którą nie chcieli iść, a Bóg im pokazał, chcecie dojść do wioski B, to najlepiej tędy tą drogą idźcie, a oni nie poszli i nie trafili do wioski B, tylko do wioski C. Nie, nie o to chodzi. Każdy chyba to rozumie. Efezów, przenieśmy się do Nowego Testamentu. Efezów, 4 rozdział. I 17 do 19, czyli 3 wersety. Efezów 4, 17 do 19. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Znowu mowa o postępowaniu, o chodzeniu i nawet są przykłady tego chodzenia, postępowania pogan z naciskiem, żeby nie brać z tego przykładu. Filipensów, 3 rozdział, czyli dosyć blisko zaraz, prawie że po sąsiedzku, i 17-18 werset. Bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Tak postępują, tak chodzą w swoim życiu. I na koniec Żydów, 12 rozdział, albo Hebrajczyków. List do Żydów, do Hebrajczyków, 12 rozdział, 12 i 13 werset. Żydów 12, 12, 13. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Na pewno każdy rozumie, że Paweł mówi tu symbolem. I nie każe wysyłać braci, którzy mają problemy z chodzeniem, do ortopedów, żeby zostali uzdrowieni i chodzili lepiej niż do tej pory. Czy zatem może nas dziwić, że Bóg nie widzi osób z taką przypadłością, chrybyciem chromym, kulawym w gronie malutkiego statka i nie tylko w gronie ludu Bożego, duchowego Izraela? Chyba nikt z nas nie dziwi się, że Bóg nie chce takich kapłanów. Czyli nie chce takich. Oczywiście to nie chodzi o to, że Bóg ich nie chce, bo oni byli tak kiedyś takimi. On ich nie chce, jeżeli oni takimi chcą pozostać. Wszystkie dzieci Boże przychodzą do Boga w grzesznym, upadłym stanie i mają różne problemy, różne braki, ale chodzi o to, żeby te braki naprawiać, tak jak tutaj Paweł mówi, prawda, żeby to, co chrome, nie usunąć z drogi, a chromy to tylko uzdrowionym. A chodzi o to, żeby nie zadowalać się takim stanem i nie pozostawać, bo no bo jest, tak jest. Tak, wina Boga, że ja taki jestem, więc taki zostanę. Więc to jest, tutaj mówimy o sytuacji, w której ktoś akceptuje taki stan rzeczy i takim dzieckiem może chce być do końca. To nie jest, że on jest w takim stanie na początku. Na początku każdy z nas ma różnego rodzaju braki i chromości w sobie. Wracamy zatem do 3 Mojżeszowe 21, werset 18, żeby zobaczyć, jaka jest trzecia wada, trzeci problem kapłana, z którą to wadą Bóg nie chce żadnego kapłana, czyli dziecka Bożego, tak jak powiedzieliśmy. Kapłan to osoba, która poświęca na służbę Bogu, dla Boga swoje własne człowieczeństwo. A więc po ślepym i po chromym, werset 18 mówi, ani ze zniekształconą twarzą. Tutaj zależnie od przekładu możemy spotkać różne tłumaczenia tejże wady, tejże przypadłości i nie będzie wcale tak łatwo ustalić, co to za wada, za przypadłość. No to chociażby zobaczmy. Biblia Warszawska, którą przed chwilą cytowałem i kody zresztą, kody też, popierają ją i mówią, że chodzi o kogoś z zniekształconą twarzą. Ale już UBG i angielski Rotherham mówią, że chodzi o kogoś z płaskim nosem. Albo płaskonosy. To chyba najczęściej ten płaski nos się pojawia, jak widziałem w różnych przetłumaczeniach. Biblia Gdańska stara mówi o kimś o niezupełnych członkach. A Pardes Lauder, rzadko je przywołuję, ale jest też takie wydawnictwo, Pardes Lauder, chyba w Krakowie ma siedzibę w Polsce, oni przetłumaczyli, to są żydowska organizacja, przetłumaczyli 5 ksiąg, prawda? Każda księga Mojżeszowa ma oddzielny tom. No i Żydzi, prawda? No to powinni dobrze znać swój własny język, no bo sami tłumaczyli. Oni znowu w tym miejscu, w tym Pardes Lauder wydawnictwo podaje, że chodzi o kogoś z zapadniętym nosem. Znowu jest nos, ale zapadnięty. Więc płaski, zapadnięty, ale niektórzy powie, zniekształca tu na twarz, bez określania, jakie to zniekształcenie. Biblia Gdańska w ogóle niezupełne członki, no to zupełnie nie wiadomo, o co może chodzić. No i mamy tutaj pewien problem w tłumaczeniu. Okazuje się, że w hebrajskim tam jest tylko jedno słowo. Haram się nazywa. Kto zna hebrajski, albo ktoś tam może sobie kojarzyć, to sobie może poszukać. Ten haram ma tam też różne znaczenia. To jest czasownik. To stwierdzenie jest oparte na czasowniku, on tam jest użyty w formie takiego imię słowu, czyli jak gdyby, nie wiem, w zależności jak ten haram oznacza głównie odseparować, odizolować. Czyli jak gdyby forma imię słowu byłaby odseparowany, odizolowany. Ktoś odizolowany, odseparowany, no i nie wiadomo, o co chodzi, prawda? No tłumaczę sobie, radzą, ciągle ten nos się pojawia. To jest dla mnie ciekawe, że ten nos, czy to płaski nos, czy zapadnięty nos. I to takie te lepsze tłumaczenia, prawda? Bo i Rotherham angielski uważany jest za takie profesjonalne tłumaczenie. Idzie w kierunku nosa, płaskiego nosa. A Pardes Lauder, no też w sumie żydowskie, idzie i mówi o zapadniętym nosie. Young, też taki uważany za jeden z lepszych przykładów, mówi o ogólnie pomniejszony. Young cieszy się tym, że jest bardzo dosłowny, i Young uznał, że mówi, ja to nie będę interpretował, czy nos, czy nie nos. Pomniejszony, coś pomniejszonego, czegoś za mało. Jakiś tam brak, być może za mało nosa, bo jak jest nos płaski, no to nie ma, powinien nos wystawać. A jak zapadnięty, to jeszcze tym bardziej problem, prawda? Bo zapadnięty wklęsły jest w tym miejscu w nosie. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, możemy wyciągnąć wniosek, że nie wiedząc dokładnie, jak to powinno być przetłumaczone, należy wnioskować, że chodzi o jakiś brak. Prawdopodobnie jakaś właśnie płaskość, zapadnięcie, pomniejszenie jakiejś części ciała, pewnie właśnie tej twarzy, może i tego nosa, która nie jest w takiej formie, jaka być powinna. Tego nosa, innym słowy, nie ma. Jest tam płasko w tym miejscu, albo nawet jest zapadnięcie się w tym miejscu. Czyli czegoś tam brakuje. To by nawet pasowało dobrze do czwartej wady, do której za chwilę przejdziemy, albo właściwie nie przejdziemy już dzisiaj, następnym razem będzie czwarta, dzisiaj tylko ta trzecia, dwie wady omówimy, bo w czwartej wadzie będziemy mieli czegoś za dużo. Więc to by pasowało. Trzecia jakby brak czegoś, niedobór, a tam znowu przesadzenie w czymś. No ale to dojdziemy, także Tyle mojego komentarza odnośnie tłumaczenia, bo tutaj różne przykłady różnie sobie radzą z tymi tłumaczeniami. Opowiedziałem o tym, jak to wygląda sytuacja, żeby każdy mniej więcej sam dla siebie mógł wyrobić zdanie. Co też tutaj należy rozumieć, tą zniekształconą twarz, czy też płaski nos. Każdy jest to brak, jest czegoś za mało. Tym brakiem jest niedawanie świadectwa prawdzie lub niedostateczne jego dawanie. Banie się konsekwencji opowiadania o prawdzie. Pamiętamy Piotrowe, nie znam go, gdy bał się, że zostanie skojarzony z naszym Panem, jeżeli się przyzna, że był jednym z jego uczniów. Oznacza unikanie mówienia o prawdzie. Niewykorzystywanie okazji, żeby mówić o prawdzie, nawet jak są chętne uszy do słuchania. Oczywiście nie chodzi o to, żeby głośno, hałaśliwie, nachalnie głosić prawdę. Bo głośne, hałaśliwe, nachalne głoszenie prawdy nie pociągnie właściwych osób. Więc ci, którzy robią to nachalnie, hałaśliwie i głośno, pociągają, mogą pociągnąć. Będą tacy, którzy się tym zainteresują. Ale to nie będą ci właściwi. To nie będą ci, których Bóg by chciał pociągnąć. Bo prawda swoją treścią i pięknem ma pociągać, a nie metoda głoszenia prawdy. Hałaśliwie, głośno, nachalnie, tak żeby było wszystko mnie słychać dookoła, co ja robię, jestem obecny. Ponieważ w taki sposób hałaśliwy, głośny i nachalny możemy pociągnąć nie tych, co trzeba, nie tych, którzy miłują prawdę dla prawdy, dla niej samej, lecz na przykład tych, którzy szukają jakiejś nowości. Ktoś powie, to zła rzecz, że ktoś szukając nowości pozna prawdę. Zła, bo nowa prawda długo nie będzie dla niego nowa. Za jakimś czasie ona mu się znudzi i po roku będzie szukał kolejnej nowości. Albo ktoś z jakiejś sensacji. Albo jeszcze ktoś inny może przyjąć prawdę tylko dlatego, że jest sfrustrowany i niezadowolony z dotychczasowego kościoła. O, na przykład z księdza pedofila. No i akurat taki głosiciel prawdy może trafić na kogoś, kto się dowiedział, że w jego parafii jest ksiądz pedofil, jeszcze biskup go chronił, a jeszcze może biskup ochronił arcybiskup kardynał, ja nie to, a do tego, no i o, to i wtedy. No, to nie jest ktoś, kto poszukuje prawdy. Świadectwo prawdzie powinniśmy dawać albo słowem mówionym, albo słowem pisanym, albo naszym życiem, postępowaniem. Albo jednocześnie dwoma metodami, albo trzema z tych trzech. Czyli albo mówimy, albo piszemy, albo naszym życiem dajemy świadectwo prawdzie. Nasz Pan mówi o tych wszystkich formach dawania świadectwa prawdzie w Mateusza 5. Mateusza 5 rozdział, 13-16 wersetu. Mateusz 5, 13-16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak nasz Pan na myśli dawanie świadectwa prawdzie jako soli, czy to mówić, czy to pisać, czy też swoim własnym życiem. Już mam nadzieję, że w wersecie 13 nikt nie rozumie pod ją tego, czego nie należy rozumieć. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? To ją nie dotyczy ziemi, czymże ją nasolą, ziemię. Nasz Pan nie martwi się o to, czym ziemię będą solić, gdy sól zwietrzeje, tylko martwi się o sól, czyli lud Boży, który ma być tą solą. I czymże ją, czyli sól, czyli was, lud Boży, nasolicie, jeżeli wy, którzy macie mieć właściwości soli w stosunku do świata, do ziemi, społeczeństwa, jeżeli wy sami te właściwości soli w sobie stracicie. No bo czym można sól posolić? bardzo logiczna dedukcja, prawda? Jeżeli sól ma takie właściwości i sól te właściwości straci, no to skąd weźmiesz właściwości soli, żeby uzupełnić ich brak w samej soli? No to właśnie sól ma mieć te właściwości w stosunku do innych. Tak mamy też w Marka 9,50 mamy też mowę o tej soli. Marek 9,50. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Już wyraźnie mówi ją sól, nie ma tutaj ziemi. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. W tym fragmencie warto też zauważyć porównanie światła, które my dajemy, do światła, które Jezus będzie podawał przez klasy wiekotysiąclecia, godnych i ich pomocników. Bo mamy powiedziane co? Nasz Pan w 15 wersecie w Mateusza 5 nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem. Mówi o świecy. Światło prawdy, świadectwo prawdy, jakie my dajemy dzisiaj, jest porównane do światła świecy. A do czego jest porównane światło z wiekotysiąclecia? Malachiasz 3,20 albo 4,2, zależnie jaki przykład weźmiemy, bo tam jest rozdział, inaczej są rozdziały podzielone w niektórych przykładach. Malachiasz 3,20 bądź 4,2 mówi o świetle słońca, które wtedy będzie świeciło. Porównajmy sobie świeczkę i słońce, prawda? Bardzo dobra ilustracja. To, co my robimy, nasz Pan sam porównuje do światła świecy, a potem będzie światło słońca w wieku tysiąclecia. Jaka ogromna różnica. Ewangelia Jana 13,35. Jana 13,35. Tu mamy też ważne słowa, które chciałbym przytoczyć. Po tym wszyscy poznają, mówi nasz Pan, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Potężne świadectwo prawdy. Wzajemna miłość naśladowców Jezusa. A co mamy wśród naśladowców Jezusa? Bardzo, bardzo często. Najczęściej. Wzajemne prześladowania, wojny i stosy. Właśnie tym cechuje się tak zwane chrześcijaństwo w wydaniu papiestwa i jego obrazu. Na przestrzeni wieków to widzimy. Ile krwi wzajemnie przelanej. Cofnijmy się na chwilę do wersetu ze Starego Testamentu. Izajasz 32. Izajasz 32, a 20. On jest też ciekawy, dlatego go przywołam, bo jest taki mniej znany. Szczęśliwi albo błogosławieni jesteście, bo w Biblii bycie szczęśliwym to bycie błogosławionym, jest synonimy. Błogosławieni albo szczęśliwi jesteście wy, którzy siejecie nad każdą wodą. Zauważmy, jak tutaj Bóg podkreśla, czyli znowu nie chodzi o to, że ktoś siał nad wodą, no bo raczej nad wodą się nie sieje, prawda? Siejemy nad ziemią, bo z wodą to poleci ziarno i nic nie urośnie. Widać, że jest to symbolem. Izajasz mówi symbolem i tak naprawdę Izajasz nie chce powiedzieć tego, co dosłownie mówi, tylko coś ukrył Bóg przez tym i tego nawet się nie da fizycznie zastosować. Niektóre wersety się da to odnieść fizycznie, ale niektórych się nie da. I widać, że czy się da odnieść, czy się nie da odnieść i tak zawsze chodzi o to głębsze znaczenie tam ukryte, a nie o to, które literalnie na powierzchni widać. Szczęśliwi albo błogosławieni jesteście wy, którzy siejecie nad każdą wodą. Nogi wołów i osłów puszczając wolno. Tak jest dosłownie. Tam Biblia Warszawska trochę to inaczej oddaje, więc za to mam korektę, ale kto ma inne przekłady, to się orientuje i widzi, że o to właśnie chodzi. Szczęśliwi jesteście wy, którzy siejecie nad każdą wodą, nogi wołów i osłów puszczając wolno. Ci woły to są ci mocniejsi z ludu Bożego, osły to ci słabsi. No a woda to ludzkość, ludzie. Więc on mówi, jesteście błogosławieni, szczęśliwi, kiedy siejecie, czyli prawdę rozpowszechniacie nad każdą wodą. I puszczacie wolno nogi wołów, tych mocniejszych, i nogi osłów, tych słabszych. To znaczy, pozwalacie każdemu postępować zgodnie z prawdą, którą on rozumie za właściwe. Nie blokujecie ani tego mocniejszego, ani tego słabszego, tak żeby podporządkować ich punkt widzenia pod swój własny, tylko wolno. Dawajcie prawdę i niech robią z niej użytek, tak jak oni uważają. Za ten użytek. Niech postępują w zgodzie z własnym sumieniem. Tak jak tą prawdę rozumieją. Nie zniewalajcie nikogo, tylko dajcie mu prawdę. I tak jak on ją rozumie, niech tak postępuje. Czy jest słabszy, czy jest mocniejszy. Puśćcie jego nogi, czy też wołu, czy też osła, wolno. Niech sobie idzie. Tak jak uważa za właściwe. To dla porównania Ezechiel 34:18-19 to ostatnio często ten werset się u nas pojawia, bo i na badaniu go mieliśmy i potem po tym badaniu zaczął do nas wracać, może dlatego, że sobie go przypomnieliśmy. Ezechiel 34:18-19, gdzie Bóg zarzuca różnym pasterzom blokowanie prawdy, niszczenie prawdy i podawanie innym wypaczonej, zniszczonej prawdy. Przeczytam te dwa wersety, już nawet nie cały ten fragment, w jakimś innym wykładzie szerzej o tym fragmencie mówiłem i komentowałem. Ezechiel 34, 18, 19. Czy nie dość wam tego, że spasacie dobre pastwisko, ale resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami? Pijecie czystą wodę, ale pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Ja nie będę komentował, komentowałem to niedawno, pamiętam, przy jakimś innym wykładzie. I jeszcze Kaznodzieja Salomonowy, 11 rozdział. W Kaznodzieja to takie mądrości, prawda? I te mądrości czasami są, no, przepiękne. Więc zajrzymy do takiej przepięknej mądrości w 11 rozdziale. I tu chciałbym kilka pierwszych wersetów z tego 11 rozdziału przeczytać. No i krótko skomentować. Kaznodzieja, 11 rozdział, od pierwszego tam chyba po szósty pójdziemy. Rzucaj swój chleb po wodach, a po wielu dniach odnajdziesz go. Ktoś to rozumie dosłownie? Wyobrażamy sobie człowieka, który bierze chleb i chodzi i wrzuca do rzeki, do wody? I mówi, a ja wrzucę, ale znajdę go po wielu dniach. Za rok, za dwa, za trzy. No nonsens, prawda? Jest symbol. Cały czas lecimy symbolami. Nie wiem, jak ci, którzy twierdzą, że nie ma ukrytych znaczeń w Biblii, typów i różnych innych, jak oni mogą takie wersety obok, takich wersetów przechodzić obok, jak oni to rozumieją. Rzucaj swój chleb po wodach, a po wielu dniach odnajdziesz go. Wody to ludzie, wśród których trzeba dawać świadectwo prawdzie, słowem i czynem, tak jak mówiliśmy, słowem mówionym, pisanym i własnym czynem, własnym życiem, postępowaniem. Bo prędzej czy później u wielu, choć nie u wszystkich, przyniesie to pożądany owoc, choćby po wielu latach. Być może nawet dopiero w królestwie ten owoc pożądany będzie przyniesiony. 1 Piotra 2,12 na potwierdzenie. 1 Piotra 2,12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Werset drugi. Rozdziel dział między 7, a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może zdarzyć się na ziemi. Prawdą należy dzielić się z bardzo wieloma. Z 7, jak gdyby już wszyscy, ale nawet 8, czyli jeszcze więcej niż wszyscy, czyli bardzo, bardzo, bardzo wielu. W ten sposób 7 albo 8 pokazuje absolutnie z wieloma i tylko 7, bo nie wiadomo, jak długo będą istnieć sprzyjające warunki do tego, żeby móc to prawdę opowiadać. Pamiętamy Amosa 9,13, nie będę czytał, ale tam był taki opis, kiedy oracz jedzie i tego, który żnie, dogania i przerywa jego pracę. I nie można już dalej, już nie można dalej. Werset trzeci. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię, a czy drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, gdzie pada. Gdy chmury są pełne wody, to co robią chmury, gdy są pełne wody nad nami? Cieszymy się, kiedy się nad nami znajdą, bo mamy ostatnio za mało deszczu. A więc gdy chmury pełne wody znajdą się nad takim rejonem, to nie zatrzymują tej wody dla siebie, tylko spuszczają ją na ziemię dla korzyści innych. Pamiętamy zarzut naszego Pana wobec faryzeuszy? Mateusz 23, 13. Sami nie wchodzicie do królestwa i blokujecie drogę tym, którzy by chcieli wejść. W przeciwieństwie mówi do chmur. Chmury, jak są, mają wodę, to spuszczają ją na ziemię, żeby błogosławiła. Los człowieka po śmierci, ten dalej werset mówi, jest bez zmian. Leży w grobie, w którym nie ma przemiany, ani na gorsze, ani na lepsze. Leży tam, gdzie upadł. Werset czwarty. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. O co tu chodzi? Jeżeli czekasz na lepsze warunki dodawania świadectwa prawdzie, na lepszą pogodę, na więcej wolnego czasu, na poprawę zdrowia, bo masz reumatyzm na przykład, albo cokolwiek innego, to nigdy żadnego świadectwa prawdzie nie wydasz. Bo czekanie, aż wszystkie okoliczności będą sprzyjające, oznacza stały brak działania, stały brak aktywności. Bo nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie nam sprzyjało. Wszystko będzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Tak się nigdy nie stanie. Piąty werset. Jeśli jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Nie rozumiemy dróg Boga i nie wiemy, w jaki sposób wpływa On na serca ludzi. I nie wiemy, kto ma skłonne serce ku prawdzie. Nie wiemy, tylko Bóg wie. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, tutaj chciałbym może odczytać, nie tylko przypomnę, ale odczytam. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 13 i 14 werset. No, to dobry do dawania świadectwa prawdzie zgodnie z wersetem piątym. Nie wiemy. jak się to wszystko kształtuje. A w dzień sabatu wyszliśmy na, mówiłem, że będzie to werset 13 i 14? Chyba tak. Z Dziejów Apostolskich 16. A w dzień sabatu wyszliśmy na za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A to nie Paweł tak na nią wpłynął, nawet nie mądrość Pawłowa i umiejętność głoszenia prawdy, tylko Pan otworzył serce. Nie wiesz, jak wiatr wieje. Jak kształtują się kości w łonie brzemiennej. Tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Nie rozumiesz tego. 6. Zrana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Czyli nie wiedząc tego, jak to się będzie działo, korzystajmy z każdej okazji dawania dobrego świadectwa, znowu słowem i czynem, albo jednym lub drugim, albo dwoma naraz, bo nie wiadomo, które z naszych działań przyniosą dobry skutek, a które nie, bo ostateczny rezultat zależy nie od nas, tylko od Boga. No i chyba też przeczytam, a nie tylko opowiem, 1 Koryntów 3 rozdział, bo warto sobie też to o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy robimy, głosimy, a nie ma efektu. Opowiadaliśmy, zdawałoby się, o, będą jakieś korzyści, jakiś efekt, a tu się okazuje, że nie bardzo. Dlaczego? Nie od nas należy wzrost. 1 Koryntów 3, 6-9. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Jak sadził i podlewał. Nieważne, czy był wzrost, czy też nie. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. W tym miejscu chciałbym przypomnieć ogólne zasady głoszenia prawdy, bo ogromna większość chrześcijan nie czyni tego w sposób, który by się Bogu podobał. A jeżeli tak, to w przyszłości nie mogą się spodziewać uznania ze strony Boga. Najlepiej znowu zobaczyć to w typie Starego Testamentu, który przemawia bardziej niż bezpośrednie słowa. Jaki typ mam na myśli? Ofiary śniedne albo ofiary z pokarmów. Bo w ofiarach śniednych, ofiarach z pokarmów, Bóg pokazał, jak należy głosić prawdę Biblii w jej głębszych zarysach, mąka, zboże, i w jej płytszych zarysach wino, napój. Trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział. Trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział. Jeżeli ktoś chce złożyć, pierwsze dwa wersety wystarczą. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka, niechaj poleje ją oliwą, nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Aaronowych, kapłanów, kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą wraz z całym kadzidłem, spali na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Z tego, co tu mamy napisane? Czy to jest jakiś związek z naszym głoszeniem prawdy? Tak. Ofiary śniedne, ofiary z pokarmów, zasady ich składania pokazują zasady opowiadania prawdy innym, głoszenia Słowa Bożego, tak żeby Bóg był z tego zadowolony, żeby mógł to przyjąć jako ofiarę złożoną Jemu, ku Jemu, jego zadowoleniu. Jeżeli zatem chcemy służyć Bogu w dobry sposób przez opowiadanie Jego prawdy innym, to potrzebujemy, tak jak tu jest wymienione w wersecie pierwszym, przedniej mąki, czyli prawdy. No ale mąka jest bardzo dobrze zmielona. To nie jest ziarno tak, jak ono urosło na ziemi, z ziemi w kłosie. Czyli potrzebujesz prawdy dobrze zmielonej, dobrze rozebranej. Pamiętamy 2 Tymoteusz 2,15? O pracowniku, który by dobrze rozbierał słowo prawdy? Jak sam dobrze prawdy nie zmielisz, nie rozbierzesz, to nawet nie startuj z jej opowiadaniem. Nie powtarzaj tego, co ci ktoś inny powiedział albo napisał. Ty to przeczytałeś, zapamiętałeś i powtarzasz innym jako głosiciel słowa. A ty nie wiesz do końca, co ty mówisz. W razie pytania nie będziesz mógł tego obronić. Ty nawet nie widzisz sprzeczności w tym, co ty mówisz. Możesz mówić rzeczy wzajemnie ze sobą sprzeczne. Jakie ty Bogu wystawiasz świadectwo? Ty, głosiciel słowa, sprzeczności mówisz, to ktoś powie: człowieku, idź się najpierw doucz, a potem będziesz mówił o Biblii. Ale to nie koniec. Przednia mąka, to punkt, to dobrze zmielona, to pierwszy punkt. Druga, oliwa. To wynika z tego dobrego mielenia. Oliwa to zrozumienie. Dobre zrozumienie głoszonej prawdy. Tak, żebyś mógł ją obronić w razie czego. Odpowiedzieć na zarzuty związane z tą prawdą, którą głosisz. Pamiętamy 1 Piotra 3,15? Żebyśmy zawsze byli gotowi wytłumaczyć się z tej wiary, którą mamy w umyśle? Nie będę czytał, tylko przydaję werset 1 Piotra 3,15. No i jeszcze to też nie koniec. Trzeci element niezbędny to kadzidło jeszcze musi w tym być. A co to są kadzidło? Co to jest to kadzidło? Owoce ducha, szczególnie miłość bezinteresowna. Głoszenie prawdy powinno mieć tylko jeden motyw, jeden cel. Chęć błogosławienia tą prawdą słuchaczy. I nic więcej. Często tego brakuje elementu kadzidła. Jak będzie nawet przednia mąka i oliwo, zabraknie kadzidła. A często nie ma niczego. Nie ma ani mąki dobrze zmielonej, ani oliwy pełnego zrozumienia tego, co się mówi, ani kadzidła nie ma. I są głosiciele słowa, którzy opowiadają coś od Boga. Coś niby od Boga. Często jedynym elementem głoszenia jest, po co, jest co? Nastraszyć kogoś. Nastraszyć kogoś albo piekłem, albo Armagedonem, albo wtórną śmiercią w takiej czy innej formie, żeby w ten sposób zachęcić, w cudzysłowiu, jako że mówię, to mówię, że dodaję cudzysłów, aby w ten sposób zachęcić taką osobę do zasilenia szeregów takiej czy innej grupy religijnej. Bo jak tego nie zrobi, to przepadnie. To są motywacje do głoszenia Słowa Bożego. I co to będzie z takiego głoszenia Słowa Bożego? Jak służbę głoszenia przyjmie Bóg, jeżeli nie ma tych trzech elementów? Nawet jak są dwa, a nie ma jednego, to nie przyjmie. A jak nie ma dwóch, a jest tylko jeden, to też nie przyjmie. A jak nie ma żadnego, to też nie przyjmie. Nie przyjmie, jak nie będziesz całego kompletu, wszystkich trzech. Bez spełnienia trzech powyższych podstawowych warunków nawet lepiej nie zaczynać opowiadania nauk Biblii innym. Nawet nie zaczynać, bo narazimy się na odpowiedzialność przed Bogiem, szczególnie jeśli nie głosimy tych nauk w ich wersji biblijnej, lecz głosimy je przefiltrowane na potrzeby takiego czy innego kościoła albo grupy religijnej. Zauważmy mocne słowa naszego Pana z Mateuszu 23,15, który do Żydów powiedział o ich głoszeniu i powiedział, że ich głoszenie nie ma żadnego znaczenia. Że jest tylko szkodliwe głoszenie prawd, jaką Żydzi rozumieli. Bo szukali i chcieli innych namówić do tego, żeby byli Żydami i wierzyli w tego Boga Starego Testamentu tak jak oni. A nasz Pan Mateusza 23,15: biada wam, wyczyni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze, ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy nim zostanie, czynicie go tak synem piekła dwakroć jak wy sami. Tam wiemy, że to w tłumaczeniu nie dwa razy gorszym, tylko dwakroć jak wy sami. To znaczy jest takim samym synem piekła pod dwoma względami. Pod względem fałszywych nauk, które mu wciskacie, a które sami wymyśliliście z punktu widzenia fałszywych praktyk, postępowania, które jest bezpośrednim wynikiem tak głoszonych błędów jemu. Czyli błąd i duch błędu. Prawda i duch prawdy. To te dwie rzeczy idą razem. Masz prawdę, którą wcielasz życie, masz ducha prawdy. Masz błąd, który wcielasz życie, masz ducha błędu. Czyli jeżeli masz błąd, już jak masz błąd, to chociaż nie wcielaj go w życie. Ty będziesz miał tylko problem w głowie. Nie będziesz miał problem w sercu, w postępowaniu. Bo jak będziesz miał błąd i wcielisz go w życie, no to już całkowicie się zniszczysz. I zobaczmy mocne słowa z końca Biblii, z Objawienia 22. Myślę, że one też nie są chyba do końca rozumiane. Bo co tam pisze? No znamy te słowa. One są często powtarzane. Objawienie 22, 18, 19. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. No to znamy, tak? Że ktoś coś dołoży, to źle, bardzo źle. Jak ujmie, to też bardzo, bardzo źle. Ale nie wiem, czy przypadkiem większość nie rozumie tego, że chodzi o to, żeby z Biblii nie usuwać wersetów, rozdziałów i nie dopisywać innych swoich. O to chodzi? No przecież nie o to. Większość ludzi nie ma dostępu do manuskryptów Biblii, żeby mogło coś tam zgubić, wyrzucić albo dopisać do manuskryptów, bo przecież to się nie da. Takiego oszustwa się nie da. To są manuskrypty, są badane przez naukowców, są trzymane i tam większość ludzi nie ma możliwości w ogóle nic ani ująć, ani dodać. O co tutaj chodzi w tym fragmencie z Objawienia Jana? Chodzi o głoszenie nauk Biblii wzbogaconych o dodatkowe treści, których w Biblii nie ma. Albo ogłoszenie nauk biblijnych przez zubażanie ich treści, które są w Biblii podane, ale się komuś nie podobają. Podam krótką listę nauk Biblii wypaczonych na potrzeby głównych kościołów chrześcijaństwa. I nie tylko głównych. Na przykład nauka o okupie, który Jezus złożył absolutnie za każdego potomka Adama i Ewy, niezależnie od tego, czy ten potomek Adama i Ewy w tym życiu się tym interesuje, czy nie. kto taką naukę biblijną głosi w jej takiej czystej postaci? Ilu takich jest kościołów, grup religijnych? Albo zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie jest jedyną nadzieją na życie po śmierci, a nie to, że mamy nieśmiertelną duszę. Gdzie jest nadzieja zmartwychwstania podkreślana przez jakieś kościoły jako nadzieja ludzkości na to, że będziesz żył? Nie, będziesz żył, bo masz duszę nieśmiertelną. Nie, będziesz żył, bo Jezus do ciebie umarł i zagwarantował ci powrót z grobu. Tutaj w pewnym filmie Łaska Amiszów się nazywa. Jest, jak ktoś by film ten zobaczył, to jest tam taka scena i tam mamy tam kolizję błędu z naturalnymi odczuciami człowieka. Jak to pokazuje, że naturalne odczucia człowieka i ten błąd, jak nie pasują do siebie, widzę, że to błąd. O co mam na myśli? Kto nie zna filmu Łaska Amiszów, to jest to prawdziwy fakt, oparty na faktach film, kiedy jeden człowiek stracił dziecko i tak się na Boga pogniewał za to dziecko, że postanowił zastrzelić inne dzieci. Innych nieznanych, obcych ludzi. No i zastrzelił tam ileś dziewczynek, głównie, bo tam do jakiejś szkoły takie dostał się. No i ważna ta scena, którą w tej filmie jest, kiedy ktoś mówi o śmierci jednej z tych dziewczynek i mówi dosłownie, że ona no, nie żyje, już jest w niebie ze swoim panem i ten, kto się dowiedział, że ta dziewczynka nie żyje, nie wiem, to czy członek rodziny, bo już nie pamiętam, ale ktoś, kto ją dobrze znał, może nawet jej nauczycielka, nie pamiętam, ale ktoś, kto się dowiaduje, że ona nie żyje i już jest w niebie ze swoim panem, mówi, o nie! I tak dziwnie to zabrzmiało, bo jak w niebie z panem, to jak, dlaczego o nie? No ona powiedziała o nie, bo się dowiedziała o śmierci tej dziewczynki. No ale jednocześnie ten ktoś powiedział, że jest w niebie z panem i tak śmiesznie to zabrzmiało, bo widać wyraźnie, że odczucia są no inne. No zginął człowiek, którego znali, zastrzelony w okrutny sposób, tragedia. No to wiadomo, to w człowieku wzbudzi litość i reakcję takiego zaskoczenia, smutku, ale akurat to padło, że jest w niebie, to po stwierdzeniu, że ona jest w niebie ze swoim panem już. Albo zbawienie ludzkości w dwóch okresach, o którym Biblia mówi, a nie tylko w tym życiu. Ile kościołów mówi ludziom o tym, że zbawienie jest w dwóch okresach i w tym życiu, ale przede wszystkim po zmartwychwstaniu z grobu. Nawet bracia z towarzystwa, chociaż mają korzenie paruzyjne, już dla obecnie żyjących mówią, że zbawienie tylko tutaj, jak się ich posłucha. Nie ma. Zmartwychwstanie jest dla tych, którzy zmarli i nie znali prawdy wcześniej, zanim ruch powstał, strażnica. Tak? Czyli, nie wiem, rok 31 od Rutherforda, kiedy on nadał nazwę tej organizacji, nie wiem, kiedy ten punkt kulminacyjny, kluczowy sobie postawili, to owszem, tam ci wrócą, ale ci, którzy mają przywilej żyć, kiedy już jest towarzystwo, działa i głosi, to nie zmartwychwstaną już, jak nie posłuchają tego, co mają oni im do powiedzenia. A co powiemy o restytucji całej ludzkości? Piękna nauka Biblii. No można powiedzieć nadzieja dla ludzkości, restytucja, powrót do życia i doskonałości. Ile kościołów liczy o restytucji? Pamiętam brata Zdzisia z Iłowej, który gdy mówił o restytucji swoim no braciom jeszcze z kościele protestanckim, gdy był, to mówili, że oszalał. I modlili się za nim, żeby Bóg mu zmysły przewrócił. O restytucji. Przywrócenie doskonałego życia do światu ludzkości. Oszalał. I to grupa protestancka, nawet nie ten duży Babilon. A Królestwo Boże tu na ziemi, a nie tylko w niebie. Kto powszechnie lekceważy słowa naszego Pana z modlitwy pańskiej, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak i na ziemi. Gdzie? Chociażby do tych słów z modlitwy, powtarzanych codziennie na pamięć dzieci, wszystkie to znają. Nikt w tym nie przyjmuje, nikt tego nie głosi, nikt to nie wierzy, nikt na to nie czeka. Królestwo Boże na ziemi, wola Boga na ziemi, tu już mamy królestwo w sobie, myśmy potworzyli królestwo. Albo koniec obecnego porządku rzeczy w jego niebiosach symbolicznych, w jego symbolicznej ziemi, tak żeby na ich miejscu mogło powstać Królestwo Boże z ofertą zmartwychwstania z grobów i życia wiecznego dla wszystkich posłusznych. Nie ma tego. Wypaczenia tych i wielu innych nauk doprowadziły do bardzo dziwnej sytuacji. Co to za dziwna sytuacja? Chrześcijanie nie współpracują z Bogiem i Jezusem, lecz działają przeciwko nim. Taka jest w tej chwili sytuacja. Zobaczmy, do czego jest zdolny błąd. Chrześcijanie są na ruchu kolizyjnym z Bogiem i Jezusem. Na przykład chrześcijanie, przecież na przestrzeni wieków, mordowali innych w trakcie głoszenia Ewangelii o Jezusie. Ewangelizacja ogniem i mieczem, wojny krzyżowe, krucjaty, wszystko dla Boga. I co Bóg z tym ma zrobić i co zrobi z takimi ludźmi? Albo teraz, dzisiaj w obecnym czasie, modlą się teraz ludzie o pokój. A Bóg nie chce pokoju. I Bóg mówił o tym w swoim planie i poinformował swoje dzieci, że chce zaprowadzić swoje królestwo na gruzach obecnego królestwa, które nazywa w Biblii królestwem szatana. Bogiem tego świata jest szatan. Mówi wprost, otwartym tekstem. Mówi o spaleniu obecnych niebios i ziemi. Mówi o nowych, gdzie mieszka sprawiedliwość. Jezus mówi o tym wprost. Każe się cieszyć, jak będzie to wszystko się rozpadało, a wy widząc to wszystko, podnoście głowy wasze, bo zbliża się wasze uwolnienie. No i co? Gdzie to jest? Nie. Gdzie robią wszystko chrześcijanie, co mogą, żeby utrzymać obecny szatański porządek rzeczy. Modlą się do Boga, żeby to im pomógł w tym, żeby tak to zrobił. Objawienie 17, rozdział, werset 14 nazywa taką postawę wprost walką z barankiem. Bo baranek w drugim adwencie przychodzi, żeby prawdą zniszczyć obecny porządek rzeczy i na gruzach, totalnych, całkowitych gruzach stworzyć swoje królestwo. Ci mówią, nie, trzymajmy i robią wszystko, co mogą na rzecz pokoju w królestwie szatana i jego podtrzymania i modlą się do Boga, żeby im pomagał i błogosławił w tym dziele. A Bóg dokładnie odwrotnie. Odwrotny ma plan od nich. Ale oni o tym nie wiedzą. Dlaczego oni o tym nie wiedzą? Dlaczego chrześcijanie nie wiedzą o tym, co Bóg zaplanował i co Bóg realizuje? Od 1914 roku. I Bóg to zrealizuje. Zniszczy to, co przeszkadza w zapowiedzeniu Królestwa Bożego. I ostatni cytat związany z Eliaszem. Ten wątek, który przed chwilą wymieniłem. Jakuba 5,17 mamy przykład, to jest ciekawy werset, bo właśnie ktoś powie, no jak to współpracować z Bogiem, jeśli chodzi o upadek obecnego porządku rzeczy. A zobaczmy, jak Eliasz z Bogiem współpracował. Ktoś powie, no to chyba źle współpracował, bo w złej rzeczy współpracował. No ale taki był boski plan. On ten plan znał i się z Bogiem współpracował. Jakuba 5,17 o Eliaszu. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. 3,5 roku suszy. Eliasz się wymodlił. Ktoś powie, co za zły człowiek. Modlił się o to, żeby była susza, żeby deszcz nie padał. No ale Eliasz od Boga wiedział, że jak Izrael będzie niewierny, to taka jest jedna z kar, jaką Bóg przewidział. Więc Bóg mówi, Eliasz widząc niewierność Izraela, modli się zgodnie z wolą Boga o to, żeby ich ukarał słusznie, żeby ich przyprowadził do zmysłów. Stał się boskim współpracownikiem, znając jego plan i nawet tutaj jak gdyby Jakub wydaje się sugerować, że to było, że ten deszcz nie padał z powodu modlitwy Eliasza. Bo w wersecie 16 wcześniej mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I mówi o Eliaszu jako przykład, ile to może modlitwa sprawiedliwego. Jak ktoś zna boski plan, to się włącza i współpracuje z Bogiem w realizację tego planu. Jak się go nie zna, to się robi po swojemu. I jeszcze się szczyci tym, że oni są dobrze. Nie chcą dobrze. Chcą zachować królestwo szatana. Gdyby tak ludzie nie chcieli tak dobrze po swojemu, to Królestwo Boże na ziemi byłoby już kilka lat po pierwszym adwencie naszego Pana. Gdyby ludzie byli gotowi w dniu zielonych świąt, pięćdziesiątnicy, zamiast wylania ducha i wyboru kościoła, mogłoby być Królestwo Boże, gdyby naród żydowski dostarczył całą klasę maluszkiego statka. W pierwszym wieku został zakończony wybór maluszkiego statka i Królestwo Boże zaczęłoby na ziemi być dla wszystkich ludzi. Ale człowiek robi po swojemu. Więc Bóg, mając tak opornego współpracownika, wydłuża swój plan, dostosowuje i tak go zrealizuje. Ale zrealizowałby go mniejszym kosztem, mniejszym cierpieniem niż w tym przypadku jak Żydzi. Gdyby byli Bogu posłuszni, nie wędrowaliby 40 lat do ziemi obiecanej. Ale gdyby byli nieposłuszni, trwało to dużo, dużo dłużej. Tyle w części drugiej niepożądanych cech dziecka Bożego. Omówiliśmy dwie kolejne cechy z trzeciej Mojżeszowej 21 rozdziału. W sumie mamy już je trzy omówione, czyli wiemy, co to znaczy, że kapłan nie może być ślepy, nie może być chromy, ani ze zniekształconą twarzą, czy też płaskim nosem, albo z jakimś brakiem tego typu rodzaju, tak jak mówiłem, tłumaczenie jest niejednoznaczne, ale jakiś brak w nosie, w twarzy, jakiś ubytek, coś wklęśnięte, coś płaskie, coś zapadnięte. Życzę wszystkim błogosławień z tej części i dziękuję za uwagę.